Dogrywka.
Dogrywka, część żużlowa. Zapraszam serdecznie. Faluba z Zielona Góra przegrywa ze Stalą Gorzów 43-47. No i niestety Faluba z Zielona Góra na koniec pierwszej rundy Speedway Ekstraligi w tegorocznych rozgrywkach zajmuje miejsce w końcówce tabeli. Tak to ujmijmy, to jest miejsce szóste, 4 punkty, 4 punkty Magetu El Toruń, który jest na 7 pozycji, i na 8 miejscu z 3 punktami GKM Grudziądz. Z tymi dwoma drużynami Falubas niestety będzie spotykał się na wyjeździe. Wprawdzie wydaje się, że te zwycięstwa z Grudziądzanami i z Torunianami są wyraźne, ale mimo wszystko na to, że u przeciwnika na pewno trudniej będzie się jeździło. Trudno będzie o zwycięstwo i bonusa, natomiast ma się takie wrażenie, że tutaj Falubas po tym wczorajszym spotkaniu przede wszystkim musi już myśleć o tym, jak zająć bezpieczne miejsce, piąte, szóste, a nie marzyć. Chyba już skończyły się te marzenia o awansie do play-offów, choć są tacy jak Adam Skórnicki, nasz trener, którzy mówią, że my wczoraj właściwie niczego nie przegraliśmy. Takich słów dokładnie Skórnicki użył po wczorajszym spotkaniu. Natomiast wydaje mi się, że ta pierwsza czwórka uciekła na tyle Falubazowi, że te marzenia trzeba odłożyć przynajmniej na kolejny sezon, bo Gorzowianie mają 8 punktów, 4 punkty przewagi nad nami. W perspektywie za chwilę, za 2 tygodnie mecz na własnym stadionie, zwycięstwo wyjazdowe 4-punktowe. Oczywiście można marzyć też o tym, że my tam wygramy 4-7, 4-3. Już takie teorie spiskowe po internecie krążą, że tak nisko wygrała Stal, żeby Falubas mógł wygrać 4-7, 4-3 w Gorzowie i żeby nie było ostatecznego rozstrzygnięcia, żeby nikt nie zawarł bonusa znowu w województwie lubuskim. Nie podejrzewam, że tak ktokolwiek kombinuje. Natomiast Falubas jest na pewno w bardzo trudnej sytuacji, bo jeżeli wyjazdowego meczu żadnego nie wygra, a u siebie ma Stal Gorzów czy Spartę Wrocław, to może mieć kłopoty z tym utrzymaniem. Musimy sobie to uczciwie powiedzieć. Wczoraj chyba również członek kapitanatu, musimy tak używać, chociaż ja mam cały czas wrażenie, że Piotr Protasiewicz to taki naturalny kapitan i lider tej naszej drużyny, że tak z automatu nazywam go kapitanem. W każdym razie Piotr Protasiewicz, mam wrażenie, że wczoraj, czy to między wierszami, czy nawet wprost, pokazywał, że bardzo trudna sytuacja jest w tej chwili Falubazu w tabeli, że walczymy o życie.
Wynik mówi wszystko, tak na dobrą sprawę?
Tak. Walka była, ale brakuje dużych punktów. Małych też, w perspektywie i dużych. Tak na styku, widzieliśmy już na styku. Teraz można gdybać co do sytuacji w 13 wyścigu. Wodziliśmy 4-2, skończyło się 1-5. Ciężko było się później podnieść, brakowało tych wyścigów, bo zostały tylko nominowane. Szkoda, bo uważam, że to była błędna decyzja. Co miałem zrobić? Zostałem na wejściu uderzony. Oczywiście niespecjalnie, bo rozmawiałem też z Bartkiem na ten temat, ale kontakt był, także Grzegorz zamykał mnie. Ja musiałem zejść do krawężnika, zamknąć gaz, a tam był Bartek prostym motorem, już próbował też zamykać gaz, ale uderzył mnie w nogę, i co miałem zrobić? Także tutaj w tej sytuacji szło ciężko, całe zawody. Jednak tam gdzieś przebłyski były, Ciężko pracuję, ale nie jest tak pstryk i do przodu. Prędkość się jest, brakuje cały czas z momentu startu. Cuda poprawiamy, ale nie jest jakoś tak na razie idealnie. I szkoda, bo przegrywamy kolejny mecz niewysoką ilością punktów, ale punktów dużych nie ma.
Można powiedzieć, że tak, weszliście dobrze w mecz, bo było 6 punktów do przodu i potem raptem, zmieniają się warunki, Stal lepiej odczytuje tor. Jak to można zinterpretować?
Trudno mi powiedzieć.
Czy to może wy pozostaliście przy swoich ustawieniach, albo może wy coś pozmienialiście za bardzo?
Chciałbym to wiedzieć. Nie mam pojęcia.
Czy ta porażka, ze mną wprost, zamyka nam już drogę do play-offów? Bo pierwsza runda za nami, 7 spotkań, 2 zwycięstwa, 5 porażek tylko.
Słabo jest. Każdy mecz, teraz to już w ogóle będziemy jechali o życie. Ale to przy dwóch, załóżmy tam i pół zawodnika, czy tam trzech zawodników równo punktujących, czy dobrze punktujących, to jest za mało. Pozostali też muszą gdzieś te punkty wozić i odpalić, bo w takim układzie, to tym bardziej na wyjeździe będzie bardzo trudno o jakieś tam duże punkty. Co mogę powiedzieć? Będziemy nadal ciężko pracować. Szczerze mówiąc, to wydawało mi się, że już jest gdzieś tam plus, ale się okazało, że dalej to nie jest to.
Ciągle bezradny Piotr Protasiewicz mówi, że walczymy o życie. Teraz Adam Skórnicki. Zapytałem naszego trenera na konferencji prasowej, między innymi wśród wszystkich kilkunastu pytań do obydwu trenerów, zapytałem naszego trenera, menedżera o to, jak to właśnie było, że w pierwszej części spotkania drużyna prowadziła 21-15 i wyglądała bardzo pewnie i nagle od połowy mniej więcej tylko Dudek i Jensen jechali na naprawdę bardzo wysokim poziomie, a reszta jakby przestała jechać. I potem nam do tego dochodzi jeszcze temat Jakoba Torsella, bo Jakob Torsell znowu słabo i co z nim teraz robić, pytanie.
No nie zgodziłbym się, że przestali jechać wszyscy, bo no, Piotr Protasiewicz cały czas, można powiedzieć, punktował, nie licząc tego wykluczenia. No juniorzy gubili trochę starty w tych biegach, gubili, przepraszam, punkty na dystansie. No i myślę też, że od początku no, nie chodziła nam pierwsza para i tam na pewno tych punktów zabrakło.
Ten Jakob Torsell, drugi mecz z rzędu właściwie, jaki jest jego problem w tej chwili? Tak, drugi mecz z rzędu słabszy zdecydowanie. Mówię o Wrocławiu i o dzisiejszym meczu.
No przeciwnicy są coraz silniejsi i też na pewno brakuje trochę pewności siebie i u Jacoba jest jakby ten początek sezonu na niebo dla niego łaskawy, gdzieś tam tych startów mu brakowało, Ligi Angielskiej cały czas przekładane, a w ostatnim tygodniu też widać, że no gdzieś jest mały spadek formy, bo czy w Polsce, czy w Anglii gdzieś tam są trójki, ale przeplatane jedynkami, zerówkami. To znaczy, że gdzieś tam jakiś mały problem się pojawił.
I co z tym Torsellem teraz robić? Wrócimy do tego tematu, natomiast teraz ten temat, o którym mówił Piotr Protasiewicz, czyli 13 wyścig. Właściwie jedyna taka bardzo kontrowersyjna sytuacja w tym wyścigu, w tym meczu w ogóle, to jest bieg 13, to jest drugie okrążenie, pierwszy wiraż. Walasek, Protasiewicz i Zmarzlik biorą jakby w całej akcji udział, a w ostateczności Zmarzlik zderza się z Protasiewiczem. Wydaje się nam na trybunce dziennikarskiej, że Zmarzlik podcina Protasiewicza i że w związku z tym sędzia powinien wykluczyć żużlowca z Gorzowa. Przez wiele minut sędzia ogląda odtworzenie wideo, no i przy gwizdach kibiców w końcu podejmuje decyzję o tym, że wykluczy jednak Piotra Protasiewicza. Oto na konferencji prasowej również pytałem naszego menedżera Skórnickiego i jednocześnie od razu Bartosz Zmarzlik na ten temat się wypowiedział.
No, jeżeli chodzi o, z mojej strony, to na pewno niesłuszne, ale no ja mam inne miejsce niż pan sędzia. Sędzia ma najlepsze miejsce na stadionie i to on powinien to oceniać. Myślę, że powinien to oceniać też bez udziału zapisu telewizyjnego, no bo przez wiele lat sędziowie nie mieli takiej możliwości i wielu z nich było dobrymi sędziami. Podejmowali decyzję taką, jaką widzieli na torze, nie musieli się podpierać powtóreczkami, no ale sędzia miał taką możliwość, tak zadecydował i z 4-2 zrobiło się 5-1 do tyłu. No, 6 punktów uciekło.
Czy wy oglądaliście powtórkę wideo sobie jeszcze teraz na szybko po meczu, czy tam po biegu? I jak wy interpretujecie tą sytuację? W takim
razie? Ja nie miałem okazji, nie widziałem, ale widział ją Piotr, no, który był tam najbardziej zainteresowany. Myślę, że był tam też Bartek. To oni się najlepiej wypowiedzą, jak to wyglądało z torowego punktu widzenia.
To jeżeli mogę pana Bartosza Zmarzlika, Jacek Białogłowy, Radio Zielona Góra, poprosić o ocenę, jak to z jego punktu widzenia wyglądało, to bardzo poproszę.
No wiadomo, ja jechałem po krawężniku, a nagle pojawił się tak Piotrek. Ja już wcześniej zamknąłem gaz i jak widać na kamerach, że ja już około linii startowej miałem zamknięty gaz, a wiadomo, nie mamy hamulców. No, nie miałem szans wytrącić tej prędkości. Piotr tak samo. Piotr gdzieś tam został przyblokowany, też zjeżdżał do krawężnika. Szczerze, mega dziwna sytuacja i, że tak powiem, nikt tu na pewno nic celowo nie chciał zrobić. Ja puściłem gaz, zrobiłem i tak wszystko, co w mojej mocy, żeby jak najmniej wjechać prostym motorem, a Piotrek też był zamknięty tak, że się... No naprawdę, mega dziwna sytuacja.
No mega dziwna sytuacja, natomiast w tej mega dziwnej sytuacji sędzia podejmuje niekorzystną decyzję dla falowazu. Wszystkie strony właściwie już słyszeliście. Każdy teraz niech sam oceni to, co widział. Nie wiem, próbuję oglądać te powtórki I w sumie nie wiem, jak jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, kto tutaj powinien być wykluczony. Stanisław Chomski jeszcze teraz będzie o Grzegorzu Walasku, bo jak już sobie na takie niuansiki rozkładamy ten mecz, to trzeba powiedzieć o Grzegorzu Walasku, po którym nie spodziewaliśmy się aż tak dobrego występu. No coś mi się tak wydaje, że chyba spodziewaliśmy się, że Grzegorz Walasek być może przyjedzie na swój macierzysty, tak to nazwijmy, tor i może będzie trochę stremowany po tym, jak go kibice wygwizdali, że być może będzie stremowany, że przyjeżdża w barwach Staligorzu przeciwko swojej macierzystej drużynie, a przecież jest byłym kapitanem tej drużyny, a jednak Walasek w zasadzie można powiedzieć nic sobie z tego nie robi, jak jest przyjęty i co o nim się mówi, natomiast przyjeżdża, zdobywa 10 punktów w pierwszych 4 biegach, te 10 punktów zdobywa, bo na koniec przegrywa, bo Stal przegrywa te 2 ostatnie biegi po 1-5, ale i tak zalicza kapitalny występ. Próbujemy go namówić na rozmowę i to tak mój kolega redakcyjny Maciej Noskowicz, który obsługiwał parking, ja później, który obsługiwałem konferencję prasową, jeśli mogę podzielić się taką kuchnią naszą. Też jeszcze przy wyjeździe Grzegorza Walaska próbowałem go zatrzymać, bo Walasek zatrzymał się busem ze swoją ekipą. Krótka rozmowa z Honoratą Dudek, mamą Patryka Dudka, i próbowałem namówić Grzegorza Walaska na rozmowę, ale on konsekwentnie od kilku lat odmawia nam tych rozmów. Właściwie nie wiem, czy zauważyliście, ale w żadnym medium poza telewizją, do której musi iść przy okazji meczu ligowego, poza telewizją, do której daje wywiady, to ani w żadnym portalu, ani w gazecie, ani w radiu nie zauważyłem w ostatnich miesiącach, latach rozmowy krótszej czy dłuższej z Grzegorzem Walaskiem. Tym razem też się nie udało, więc zapytałem Stanisława Chomskiego. Już pytałem wcześniej Stanisława Chomskiego, tak naprawdę podejrzewając, że Grzegorz Walasek i tak podmawia wszystkim rozmowy. O właśnie, Walaska, jak on się tutaj czuł na tym stadionie, jak się czuł przed przyjazdem na ten stadion? Gdzieś tam trener Chomski opowiadał w wywiadzie, że będzie musiał przed tym przyjazdem do Zielonej Góry z Walaskiem porozmawiać, żeby go wyluzować. No to jak to jest, trenerze? Zapytałem, jak z tym samopoczuciem Walaska przed Zieloną Górą i w Zielonej Górze podczas derbów?
Jak wynik pokazuje, doskonale. Wynik mówi sam za siebie, Grzegorz jest doświadczonym zawodnikiem.
Tak, ale przed meczem, jak podchodził do tego?
Podchodził tak jak do każdego meczu. Niemniej wiedział, co przyjeżdża, co go to może czekać. Uważam, że nic wielkiego się nie stało. No, w sensie kibicu ze strony zielonogórskiej. No, każdy kibicuje za swoją drużyną. Wielu ma za złe, że go tu nie ma. A może za złe, że jeździ w innej drużynie, czyli w Staligorzów. No, taka jest kolej rzeczy. Mieliśmy pewien plan działania z... Który czy on wdrożył, to już musi sam on powiedzieć. Na pewno przygotowywał się do tego meczu jak do każdego innego, ale wiadomo, że jechał na grunt, który chciał wyzwalać dodatkowe emocje, dodatkowy poziom pobudzenia i trzeba było nad tym wszystkim w pewien sposób zapanować. Tylko jak powiedziałem, Grzegorz jest doświadczonym zawodnikiem, wiedział, co potrzebuje, co od nas potrzebuje. My nie pompowaliśmy ciśnienia, dostał próbę toru. Wiadomo, że tak to stosujemy, jak Krzysztof Kasprzak czy Przemek Pawlicki byli z Leszna, to oni jechali bez względu na to. Myślę, że tu nie ma co jakiejś nadbudowy robić. Na pewno praca była wykonana, którą przede wszystkim on sam musiał zrealizować i zrealizował w taki sposób, że tym efektem była jego doskonała jazda.
No, co prawda, to prawda. I tak, mamy doskonale jeżdżącego Bartosza Zmarzlika, doskonale jeżdżącego Grzegorza Walaska, bardzo dobrze jeżdżącego Szymona Woźniaka, dobrze jeżdżącego Krzysztofa Kasprzaka, także to już jest 4 wysoko punktujących zawodników w Stali. Linus Sundström dorzuca z tej swojej drugiej linii 5 punktów, co myślę, że też zadowoliło Stal. Natomiast, czyli mamy tak naprawdę 4 bardzo dobrze punktujących zawodników i Linusa Sundströma, to tak potocznie mówiąc 4,5 zawodnika. Natomiast u nas Patryk Dudek super, Michael Jebsen-Jensen bardzo dobrze, no i potem Piotr Protasiewicz nieźle i Aleks Gardziński nieźle, czyli mamy 2 zawodników plus pół zawodnika plus pół zawodnika. Przepraszam za takie rozpoławianie zawodników, ale chciałem unaocznić, jak była spora ta różnica, jak były u nas spore te dziury. Największe zawody, 2, no niestety. Grzegorz Zęgota z tej pozycji numer 9 jako lider, 3 punkty. Katastrofa i Jakob Torsel, 1 punkt. Gdyby on, tak jak Sundström, 5 punktów przywiózł w takich derbach, jakże zupełnie inną sytuację mielibyśmy. Chwilka przerwy teraz, a potem nasi eksperci w studiu, Maciej Noskowicz, Radio Zachód, Szymon Kozica, Gazeta Lubuska, porozmawiamy o derbach.
Dogrywka. Reklama. Hot Shots Music Club. Tylko tam najgorętsze weekendowe imprezy. Świetna muzyka, pyszności na barze, a te barmanki. Musisz to zobaczyć. Powalające miejsce na mapie Zielonej Góry. Kameralny klimat, idealny na imprezy firmowe, urodzinowe, wieczory kawalerskie czy panieńskie. Tyle rozrywki w jednym miejscu. To się po prostu w głowie nie mieści. Chcesz zasilić nasz energiczny zespół? Czekamy na twoje CV. Więcej informacji na Facebooku. Hot Shots Music Club. Ulica Dąbrowskiego 41A.
Gdy zapada zmrok, ostrzą sobie pazurki i wyruszają na łowy, by łapać gorące, kuszące rabaty.
Focus Mall zaprasza łowców promocji na Noc Rabatów. W najbliższą środę od 18 do 22 ceny spadną nawet o 60%. Dodatkowo do wygrania 8 nagród pieniężnych o wartości 1000 zł każda. Noc Rabatów już 30 maja. Szczegóły na focusmall@zielonagora.pl.
Po reklamie.
Radio Zielona. Radio Zielona Góra. Zawsze tam, gdzie ty.
Dogrywka.
No więc ciąg dalszy o derbach w dogrywce na 97.1 FM. Szymon Kozica, Gazeta Lubuska, szuka słuchawek. Jeśli potrzebuje, to proszę bardzo, tu są słuchawki. I Maciej Noskowicz, Radio Zachód. Dzień dobry, witam panów bardzo serdecznie.
Witamy, dzień dobry.
Derby wygrywa Stal Gorzów 47-43, choć troszeczkę, nie wiem, zamydla ten wynik, mam wrażenie, ogólnie przewagę Stali nad Faluba Zemole. Okej, okay, 4 punkty przewagi Stali. Powiedzcie, jak uważacie, czemu tak się rozminęły przewidywania, prognozy wszystkich, czy większości tak zwanych ekspertów, których wypytaliście przed tym meczem o wynik. Właściwie mam wrażenie, że w okolicach 50-40 dla Falubazu miało być, że się tak wyrażę. Skończyło się zupełnie inaczej. Wasza teza.
Moje przewidywania się nie rozminęły, bo...
A twoje były takie, że...
Ja z redakcyjnym kolegą Czarkiem Konarskim rozmawialiśmy przed derbami i no generalnie też ustaliliśmy, że mogłoby być w okolicach 50-40 dla Falubazu, ale absolutnie się nie zdziwimy, gdy będzie 40-50. Bo to taki mecz dla mnie nieprzewidywalny, co zresztą no, po derbach wiemy, nie będziemy tutaj sloganów opowiadać, tak? Mhm. Także no, ja nie byłem zaskoczony, że wygrała Stal. Czyli nie byłem na to przygotowany.
Nie było u ciebie czegoś takiego, że Falubas u siebie na torze, że Stal to wiadomo bez Waculika, jeszcze dzień wcześniej do tego wszystkiego Zmarzlik doszedł jakiś słaby w Pradze. Derby, jednak powiem, ten banał, rządzą się własnymi prawami i mogło być w dwie strony.
Tak uważałem, chociaż oczywiście więcej szans dawałem Falubazowi.
Mhm. Maciej, to u ciebie rozminęło się, czy nie, swoją drogą? I to pytanie, dlaczego większość się pomyliła?
No to jest dobre pytanie, na które żużlowcy, z którymi też miałem okazję wczoraj rozmawiać, nasi nie znają odpowiedzi na to pytanie. Natomiast wiadomo, że żużel ligowy nie ma zbyt wiele wspólnego z ciągiem przyczynowo-skutkowym, przynajmniej bardzo często nie ma, ale ja jednak sobie pomyślałem, że skoro we Wrocławiu było naprawdę nie najgorzej i tam niewiele zabrakło, żeby sprawić niespodziankę, no to tak sobie jednak stwierdziłem, że akurat u siebie Falubas będzie mocniejszy. Może nie było to jakieś przekonanie stuprocentowe, ale wydawało mi się, że w drugiej części zawodów rozstrzygną to nasi na swoją korzyść. Tym większy jest dla mnie znak zapytania, dlaczego ten mecz, nawet nie tyle, że zakończył się przegraną Falubazu, bo to tak jak Szymon mówi, no różnie może być. Natomiast przebieg mnie zaskoczył bardzo mocno, to co się działo, koleje losu tego spotkania, czyli najpierw zbudowana przewaga 6 punktów, a gdyby Niedźwiedź dowiózł 5-1, byłoby 10, pamiętajmy, zamiast remisu, bodajże w 7 biegu. I później raptem niemoc katastrofalna Falubazu między 7 a 13 wyścigiem. To jest dla mnie właściwie pytanie, na które nie potrafię znaleźć odpowiedzi. Skąd ta niemoc? I to nie tylko tych zawodników, którzy wczoraj zawiedli, ale także naszych liderów, którzy jednak pojechali znakomicie. I Patryk Dudek, i Mikkel Jebsen-Jensen. Oni też w tej najważniejszej części tych zawodów, która ustawiła dalszy ciąg rywalizacji, oni przegrywali. Nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego Falubas w dalszym ciągu jest bez atutu własnego toru, bo to jest chyba klucz, dlaczego Falubas nie wygrywa.
To odbije do Szymona, a Szymon potrafi to wyjaśnić? Bo być może ty masz odpowiedź na tą zagadkę, o której mówił tutaj Maciej. Czemu Falubas nagle odwrót Falubazu następuje?
No pytanie, czy to Falubas stracił moc, czy Stal ją zyskała, bo zobaczmy na pierwsze starty Krzysztofa Kasprzaka były beznadziejne, to może za duże słowo, ale bardzo słabe i to jeśli ktoś zna tego zawodnika i widział parę meczów, to to była kwestia czasu, kiedy Krzysztof Kasprzak zacznie jechać z większym zębem, obudzi się, jest startowcem, kiedy puści klamę szybciej i spod tej taśmy wyjdzie. W Falubazie brakowało, było dwóch liderów, bardzo fajnych liderów, natomiast no, nie możemy liczyć, że oni każdy bieg będą wygrywali od początku do końca. Przytrafiła się jedna wpadka może się przydarzyć nawet zawodnikom na poziomie Patryka Dudka czy Jebsena Jensena, który przyzwyczaja nas do coraz solidniejszych występów. No dla mnie brakowało tam kompletnie zęgoty, bo dwa punkty, czy zwycięstwo na jednym rywalu, tylko na Sundströmie, no to zdecydowanie za mało. Torsel bezbarwny już od drugiego meczu. I nawet tu ja nie będę teraz robił nagonki na kapitana, bo było widać, że kapitan, który startów, to wszyscy wiemy.
Nie mam kapitana.
Właśnie, który kapitan, no bo to jest kapitan.
Dla mnie kapitanem wciąż jest Piotr Protasiewicz. On walczył, on był zadzior. Nawet jak musiał walczyć z młodzieżowcem, to też pokazywał to, że potrafi. Natomiast no, była pierwsza para, była straszliwie dziurawa i na tej parze straciliśmy najwięcej punktów.
To znaczy mówisz mniej więcej tak, że Faluba został na jakimś tam poziomie, a Stal poszła po prostu w górę, tak? Na tej zasadzie mamy tak rozpatrywać to, co się
wyglądało, bo tutaj podałem przykład Krzysztofa Kasprzaka, ale zobaczmy też na Rafała Karczmarza, tak? Pierwszy wyścig 1-5 przegrany przez młodzieżowców Stali, następny, czy tam jeszcze następny Karczmarz jedzie na 5-1.
Słuchajcie, a to jest pierwsza runda za nami, prawda? 7 meczów, 7 zostało, Falubas 4 punkty i właściwie co, no możemy jednoznacznie chyba stwierdzić, że pozostaje walka o utrzymanie, chociaż mam wrażenie, że trochę zaklinał rzeczywistość wczoraj trener Adam Skórnicki, który mówił, my jeszcze nic nie przegraliśmy, to tylko jeden mecz, natomiast wszystko jest jeszcze możliwe, tyle że jest 7 meczów, Unia Leszno, Sparta Wrocław. Trzy chyba u siebie ledwie.
Trzy u siebie, tak.
Spotkania.
Dwie Unie i Sparta.
I co z tymi marzeniami o play-offie? W takim razie już ich nie ma w ogóle totalnie?
No w sferze marzeń na pewno może to być, natomiast arytmetyka teraz bardzo mocno wejdzie, jak pewnie wiemy wszyscy doskonale, w drugiej części rywalizacji, bo są bonusy. One byłyby bardzo ważne, gdyby Falubas wygrywał u siebie, to znaczy no, my te wszystkie mecze poza Lesznem, zwróćcie uwagę, przegrywamy nisko, bardzo nisko, no, czy we Wrocławiu, czy mecz u siebie z Częstochową, czy wczorajszy derbowy, czy mecz w Tarnowie, no to wszystko jest na poziomie 40 kilku punktów, no ale no, wczoraj Patryk Dudek sam się na tym złapał, kiedy z nim rozmawiałem, że no, są jeszcze punkty bonusowe, ale tracimy jednak mecze u siebie, a w tej ekstralidze no to trzeba gdzieś to odrobić i oczywiście możemy mówić i kreować sobie różne tezy, że przecież wcale nie jest powiedziane, że nie wygramy w Grudziądzu, w Toruniu, czy nawet w Gorzowie, no ośmielę się coś takiego powiedzieć, ale ta druga runda musiałaby być już teraz no rewelacyjna, po prostu tutaj ten margines błędu musiałby być minimalny i te inne spotkania musiałyby się też ułożyć dla nas bardzo korzystnie. Jako optymista i człowiek, który był za tym nowym Falubazem w 2018 roku, tak po wczorajszym meczu zwątpiłem.
No właśnie, a czy są w tym zespole, bo często mówimy o rezerwach, potencjale, czy w tym zespole są właściwie rezerwy, czy Piotr Protasiewicz, to widać, że się już de facto nie jest w stanie obudzić, bo siódmy mecz leci i walczy, szarpie, ale punktów nie ma. Jakob Torsel, tak jak mówisz Szymon, to od pewnego czasu właściwie nie błyszczy, to delikatnie powiedziane. Juniorzy gdzieś tam
wieje.
Gdzieś tam wystrzelą juniorzy, ale na nich specjalnie. Czy w tej drużynie jest jeszcze jakiś margines w ogóle? Czy tak naprawdę musimy liczyć, że Jensen z Dudkiem i może ktoś tam będzie się dokładał i w trójkę gdzieś Faluba spróbuje rzeczywiście coś wygrać i jakimś cudem to utrzymanie. Czy może nie utrzymanie, ale spokojny byt, czyli miejsce piąte, szóste uda mu się wywalczyć.
Nie zapominajmy, że ta drużyna jeszcze ma rezerwowych. Ja też często ze znajomymi rozmawiam.
Nie masz wrażenia, że to są rezerwowi tylko na papierze i ich nikt nie bierze pod uwagę?
Tego nie wiem, natomiast znajomi, również kibice Żużla pytają, no dlaczego jeszcze nie został do tej pory wypróbowany Smoliński, dlaczego do łask nie wrócił Gomulski, a takie spostrzeżenia mają, no nie wiem, no chociażby po memoriale Alfreda Smoczyka, gdzie Gomuła i ze startu się zabierał i na trasie był waleczny. Ja wiem, że to nie ma tam jakiegoś przełożenia na ligę, bo to są testowanie silników i tak dalej, to mogą różne aspekty wchodzić. Natomiast no pytanie, czy odbudowywać Torsela i do kiedy go odbudowywać, czy może zdecydować się na zmianę. Ja bym spróbował, bo mamy półmetek sezonu zasadniczego I za chwilę może być już za późno.
Mamy dwóch pewniaków, a reszta niepewna. Wczoraj trener Chomski jakby, nie wiem, czy miałem takie wrażenie, że wspierał trochę tego Skórnickiego, tam opowiadał w ostatniej części konferencji, że to nie tak szybko, panowie dziennikarze, że tak najłatwiej właśnie pyknąć, wyrzucić ze składu, wymienić, to trzeba spokojnie spróbować znaleźć przyczyny. Adam Skórnicki, miałem wrażenie, że zresztą w piątek też w audycji w Radiu Zielona Góra opowiadał, że ten Torsel, miałem wrażenie, że dalej będzie miał pewne miejsce, natomiast teraz może się coś zmieniło po tym meczu. Maciej, jak ty widzisz, co robić? Z Torselem, bo to po pierwsze z Torselem.
To jest bardzo dobre pytanie, na które ja też nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo no są dwie tezy, tak? Albo robić konkurs, kto jest w danym momencie lepszy i wtedy nikt się nie czuje pewny, albo też druga teza, którą bardzo często oferują menadżerowie, czyli mimo słabszych występów jednak ma ten zawodnik...
Budować go.
Dokładnie, ten kredyt zaufania od menadżera i tu są dwie drogi. Natomiast ja mam wrażenie, że w tej konfiguracji, przy tym Falubazie, który został zbudowany w oparciu o Dudka i Protasiewicza, to miały być dwa filary, a reszta dokładać, ten margines błędu jest bardzo mały i dlatego ja myślę, że Adam Skórnicki jednak będzie musiał dokonywać zmian, bo no te mecze uciekają po prostu, panowie. No tak jak mówisz, Jacek, pierwsza runda jest za nami, a tutaj no właściwie każde ogniwo jest szalenie ważne. Zwróćcie uwagę, dlaczego Falubas przegrywa. Ja mam taką tezę, że poza Dudkiem nie mamy pewniaka żadnego. No nie jest to jakieś odkrycie Ameryki.
Czy Jensen tutaj w Zielonej Górze akurat jest pewniakiem,
tak? Ale on nie zaczął też, nie robił szału, miał też słabsze mecze. On od dwóch meczów jest taki na kilkanaście punktów, ale zdołował Grzegorz Zęgota, który no wczoraj był cieniem Grzegorza z początku sezonu, chociażby z meczu w Tarnowie przegranego, ale on tam zrobił dwucyfrówkę. Teraz Grzegorz mówi, że ma jakiś problem, że będzie szukał. Czyli no nie ma takich fundamentów, tak? Gdybyśmy my mogli powiedzieć, że ten zrobi na pewno 7-8, tak? Niech on nie robi 10-11, ale 7-8, ale stawiamy wszystkie pieniądze, że będzie taka wartość punktowa, a to jest wszystko takie niepewne. I ten Falubas przegrywa kilkoma punktami, mam wrażenie, że dlatego, że prócz Patryka Duta nawet na te wyścigi nominowane nie ma takich pewniaków, takich ludzi, na których można postawić. Nie wiem. Zastanawiam się, miałbym problem na miejscu Adama Skórnickiego. Co zrobić dzisiaj? No chyba z jednej strony spokój, chociaż...
No tylko pytanie, czy teraz na derby? No właśnie. To znowu ta teoria, tak zmieniać na derby na kogoś, kto parę tygodni nie jeździł w lidze.
Myślę, że będzie zmiana.
Zostawić Torsela. A Smoliński w ogóle, Maciej, uważasz, że jest brany pod uwagę, czy nie? Bo to mam wrażenie, niektórzy mówią, że to taki chwyt marketingowy trochę ten Martin Smoliński. Mam wrażenie, że nikt go nie bierze pod uwagę. Jak już rozmawiamy, to gdzieś ewentualnie Gomulski się pojawia, tak?
No i też jestem skłonny potwierdzić tę tezę, że tutaj jednak Smoliński to była taka wypadkowa w kontekście marketingu, budowania marketingu klubowego, chociaż nikt w Falubazie oczywiście o tym nie mówił, tak? Ale no,
żeby
niemiecki rynek,
odszedł,
tak?
Taki chwyt.
No być może, tak? Bo nie wiedział podobno o tym. Nie, no ale słuchajcie, ale my mówimy o drugiej linii, która jest niezwykle ważna, natomiast no, bierzmy pod uwagę, że jednak te filary, o których wspominaliśmy, Piotr Protasiewicz, Grzegorz Zęgota, no tu jest jednak problem przy całej sympatii dla naszych wychowanków. No tu nie ma tych punktów właściwie, tak?
Bo... Znaczy, to wracamy chyba do Grzegorza Zęgoty tak naprawdę, bo nie chciałbym, żeby robić z niego jakiegoś kozła ofiarnego.
Nie,
on sam zdaje
jasne,
sobie sprawę
jasne.
Z tego, że ten mecz zawalił, no bo to miał być zawodnik, no jeśli nie na kilkanaście punktów, to tak jak mówisz, 7-8, tym bardziej na własnym torze, na torze, który bardzo lubi i potrafi na nim jeździć, czy to jest prowadzącym parę, czy doparowym. On sobie zwykle potrafił tutaj na tym torze świetnie radzić i jak przychodził do Zielonej Góry, jak wracał, to ja byłem przekonany, że to będzie no, bardzo mocny zawodnik. Co prawda jeden mecz jeszcze niczego nie zmienia i nie wyciągajmy tutaj zbyt pochopnych wniosków, ale no, kurczę, byłby ten trzeci filar. Możemy sobie teraz gdybać, gdy punkty uciekły. Chociaż ja słyszałem dziś z ust kibica z Gorzowa taką teorię, moim zdaniem mocno spiskową, że Gorzów puścił te dwa ostatnie wyścigi, żeby w rewanżu było 43-47 i znów bonusa, żeby nie było.
To dobre.
I jeszcze pod to podciągał wypowiedzi Stanisława Chomskiego, że raczej nie będzie w rewanżu Martina Waculika.
No nawet on chyba to tak dość zdecydowanie odpowiedział na pytanie, że nie wydaje mi się, żeby był ten Waculik. Słuchajcie, niuans jeden, czyli 13 wyścig. Właściwie chyba jedyna kontrowersyjna, tak bardzo kontrowersyjna sytuacja w tym spotkaniu. Nie wiem, czy oglądaliście powtórki w telewizorze, jak to w końcu jest waszym okiem, bo dzisiaj poczytałem sobie rozmowy kibiców i oczywiście jedni mówią, nie, Zmarzlik powinien wylecieć, oni, co ty pierniczysz, przecież tam Dębski sam powiedział, że dobrze, że Protasiewicz był wykluczony, a panowie co widzieli?
Ja powiem tak, nie skupiajmy się tylko na efekcie tego, czyli na upadku. Myślę, że sędzia, tak mi się wydaje, rozpatrzył całą sytuację, a zaczęła się ona w przypadku ataku Piotra Protasiewicza na Grzegorza Walaska. Grzegorz Walasek ten atak odparł i stało się tak, że Piotr Protasiewicz musiał jechać do krawężnika. Bartosz Zmarzlik, co widać ewidentnie na powtórkach, gaz zamyka, tak jak sam zresztą mówił, na linii start-meta. Tam już łokieć idzie w górę, gaz jest zamknięty. Ja nie wiem, co miał zrobić Bartosz Zmarzlik, być może miał wjechać, nie wiem, na murawę albo sam się przewrócić pierwszy. Także nie dopatrywałbym się tutaj winy Zmarzlika.
Natomiast na stadionie, bo Maciej szybko rozmawialiśmy w trakcie meczu, pierwszy rzeczywiście rzut oka, to wydawało się, że to ewidentnie, tak? Zmarzlik podcina Protasa i do widzenia.
Bo kontakt był i to nie ma tutaj dyskusji.
Zgadzam z tym, o czym mówi Szymon. To, co widzieliśmy na samym końcu, to była końcówka tego, co się wydarzyło kilka sekund wcześniej, i taka była interpretacja sędziego, natomiast no to równie dobrze Grzegorza Walaska mógł wykluczyć, idąc tym tokiem rozumowania, bo Protasiewicz mówił w powtórkach telewizyjnych, no ja się musiałem składać, mówił, to taki dialog był zabawny z Bartkiem Zmarzlikiem, ja się musiałem składać, bo na mnie się Grzegorz składał, ale dlaczego się Grzegorz składał? Konsekwencja ewentualnie wcześniejszej walki Protasiewicza z Walaskiem. Teza bardzo ryzykowna moja jest taka, że w takich sytuacjach, ale nie dojdzie do tego, no, podejrzewam.
Domyślam się, co chcesz powiedzieć, regulamin zmienić i powtarzać bez względu na to, no, czy to jest pierwszy wiraż, czy nie.
Jeżeli nie ma celowego działania, jeżeli to wszystko wychodzi w ferworze walki, to może warto, zwłaszcza, że dzisiaj ten żużel jest coraz szybszy, zawodnicy dysponują szybkim sprzętem, niuanse decydują i jeżeli nie ma takiego głównego winowajcy, może warto się nad tym zastanowić. Zwróćcie uwagę, jak długo sędzia wczoraj podejmował tę decyzję. Nie pamiętam takiej sytuacji, ale to dobrych kilka minut. To się ciągnęło, tę powtórkę musiał chyba milion razy oglądać. I ja podejrzewam, że podejmując tę decyzję, też nie był na 100% pewien tak naprawdę, czy robi dobrze, bo tu każda sytuacja z wykluczeniem, czy Zmarzlika, czy Walaska, czy Protasiewicza, byłaby dyskusyjna.
Słuchajcie, jak cały mecz w ogóle wam się podobał? Tak wczoraj uśmiechnąłem się, wracając do domu, że fajne ściganie było, ale Falubas przegrał, więc Kurnicki ostatnio miał rację. Tutaj chodzi, żeby wygrywać, więc czego się czepiacie, że nudne mecze, bo tak trochę zarzucaliśmy, że w tej Zielonej Górze nic się nie dzieje od początku sezonu. A wczoraj ładnie było chyba, tak? I co? Jak wybrnąć z tego tematu? Ładne jeżdżenie czy wygrywanie?
No to zależy, czy ktoś jest miłośnikiem żużla, czy kibicem Falubazu. Gdybym był kibicem, to oczywiście wolałbym brzydkie zwycięstwo od nie wiadomo jak pięknej porażki. Tutaj, przepraszam bardzo, ale za styl to punktów się nie dostaje. No i tyle. Trzeba sobie powiedzieć jasno, tak? Czy stawiamy na jakiś kawałek widowiska, bo to też mecz był ładny jak na tor w Zielonej Górze, bo to wiadomo, że też szału nie ma, tak? Kilka wyprzedzanek i to wszystko. Ja postawiłbym, przepraszam, brutalnie, ale na zdobywanie punktów, może po brzydkiej jeździe, niezbyt widowiskowym ściganiu, no ale jednak te punkty by były.
To może Maciej pobłądzili z przygotowaniem toru ludzie w Zielonej Górze. No tak pół żartem, pół serio mówiąc. Tak.
Znaczy ja myślę, że teraz to będzie już naprawdę na te mecze z Wrocławiem zwłaszcza i z Tarnowem, może i też z Lesznem, nie wiem, marzenia są, żeby wygrać, żeby stworzyć tor, który będzie, może inaczej nawet postawi pytanie, czy on będzie do ścigania, czy nie, nie ma to znaczenia. Niech on będzie powtarzalny, a nie jest. Dobrze wiemy, bo żużlowcy tego do mikrofonu nie mówią, ale w takich rozmowach poza mikrofonem mówi, no kurczę.
Różny jest.
W piątek było trochę inaczej, tak? I teraz, no to jest sztuka żużlowa, tak? Żeby stworzyć te warunki, no idealne się nie da stworzyć, ale żeby one były powtarzalne, żeby nie było, albo żeby unikać tych sytuacji, które miały miejsce no, w meczu ze Stalą Gorzów. Nie do końca się zgadzam z tobą, Szymon, że raptem Stal tutaj no, pokazała, jak się jeździ. No wykorzystali po prostu niemoc Falubazu, który na swoim torze, który powinien być powtarzalny, no właściwie się pogubił tak naprawdę, tak? Szli w ustawieniach między 7 a 13 wyścigiem i błądzili. Wiem, że żużel jest taki, że dzisiaj wszystko to się wyrównuje, wiem, że sprzęt jest bardzo szybki i zawodnicy mają dostęp do tych tunerów najlepszych. To wszystko jest wiadome. Natomiast tej niemocy do teraz, mimo że kilkadziesiąt godzin upłynęło, ja nie potrafię sobie wytłumaczyć.
No ale to z tego względu, myślisz, wynika gubienie punktów głównie przez Falubas na trasie?
Nie, chcę powiedzieć, że Falubas, prowadząc 6 punktami, nie zareagował na to, że się coś zmieniło w tym torze. To są niuanse, tak? Nie wiem, teraz być może kibice będą się śmiać, ale może ta polewaczka powinna bardziej zrosić tor, a może mniej. No to są takie malutkie szczególiki, których my pewnie nie widzimy, ale one mają odzwierciedlenie w końcowym rozrachunku. Stal to odczytała, my tego nie potrafiliśmy odczytać. To jest tylko sport, ale ja nie wiem, dlaczego tak jest.
Znaczy, bo zazwyczaj tak jest, że najpierw tor sprzyja gospodarzom, a później goście się dopasowują,
nawet jeśli
przekładają.
A gospodarz może za spokojny jest, bo początkowo wygrywa.
No to idąc tym tokiem rozumowania, no to nawet jak w drugiej części czy w środkowej części goście dopasowują się do warunków zmieniających się, no to gospodarz ma swoje w zanadrzu i w końcówce kontratakuje, idąc
no to
tokiem rozumowania piłkarskiego.
Tylko że było już za późno.
No umówmy się, może bez bonusa w Gorzowie, no może ta teza prawdziwa.
Słuchajcie, a powiedzcie, bo to jest koniec tej pierwszej rundy, nie chcę pytać o całą ligę, natomiast ten Falubas, o spokojny byt, z kim będzie najmocniej się bił, kto jest w najbardziej podobnej, trudnej sytuacji jak Falubas? Na dnie oczywiście jest GKM Grudziądz, ale czy to ta drużyna rzeczywiście...
Znaczy na dnie, ale zwróć uwagę, że oni wygrywają raz i mają tylko punkt mniej od Falubazu, tak? Falubas ma 4 punkty,
oni
GKM 3, dlatego no tu ja bym był czujny tutaj. My jeszcze chyba nie potrafimy, my jako dziennikarze także, ale kibice, zdefiniować celu, który następuje teraz po 7 kolejce, że Falubas musi się bić o utrzymanie. My do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni, mam wrażenie. W naszych
rozmowach, myślę, że w klubie to już wiedzą. Tak mi się wydaje, mimo że będą mówili, że nic się nie stało,
ale wiadomo,
i walczymy w dalszym ciągu.
Teza, że w dalszym ciągu walczymy o play-offy, że naszym celem są medale. My doskonale wiemy, że no w tym sezonie już chyba trzeba o tym zapomnieć, chociaż nikt nie odmawia.
No dobra, ale z kim się bijemy w takim razie? Przede wszystkim Grudziądz, Tarnów, Toronto, jak to mówią w Zielonej Górze, czyli Toruń, czy...
No te drużyny, wydaje się, że chyba się to będzie krystalizować moim zdaniem w ten sposób, że jednak Leszno i Wrocław, dwie zdecydowanie najsilniejsze drużyny. Później te słabsze jednak, ale mające już fundament punktowy w postaci wyjazdowych zwycięstw, czyli Częstochowa i Gorzów. A później ci, którzy się nie załapali na tą kolejkę do playoffów.
Tak, a najbardziej, tak, no najbardziej ten, nie chcę powiedzieć, kurczę, najsłabszy obok Falubazu, bo to brzmi może obrazoburczo, natomiast no jednak
na
mimo wszystko...
GKM, no bez wątpienia, tak, ale...
Tak, tym bardziej, że w Toruniu zaczyna jeździć Doyle już. Gdyby spojrzeć na formację juniorską, to mimo wszystko jest Daniel Kaczmarek pewniejszy i lepiej punktujący niż Niedźwiedź i Zgardziński. Natomiast no w Grudziądzu to wiem, jak się nazywają ci juniorzy, ale nie będę ich wymieniał, żeby nie zabierać czasu antenowego. To chyba jednak tak, tylko no trzeba też przynajmniej nie stracić bonusa w Grudziądzu.
A Grudziądz to jest chyba jedyne miejsce, gdzie możemy na wyjeździe wygrać tak naprawdę? W tej chwili?
No może jeszcze na tej motoarenie się uda, mimo że tak jak Szymon mówi, odradza się Doyle, trochę czasu jest do tego meczu, kto wie, czy nie odrodzą się pozostali i wtedy tam będzie trudno nie tylko zwycięstwo, ale nawet o obronę tego punktu bonusowego, dlatego no chyba dzisiaj no, najbardziej ten GKM, który wygrana w Grudziądzu sprawiłaby, że będziemy mieli spokojny byt z tego co tak kojarzę w terminarzu. No a GKM wtedy będzie pogrożony, ale jeżeli GKM z nami by wygrał, to my do ostatniej kolejki do
zaczyna
meczu
się
z Tarnowem
problem. No właśnie, co z Tarnowem, bo nie wymieniłeś Tarnowa, Szymon, w ogóle. On...
Ja nie wymieniłem, bo Tarnów jest dla mnie jakimś mega zaskoczeniem. Nawet wczoraj, jak Jamruk wygrywa z Pawlickim, przywożą go na 5-1, no mimo wszystko jest ten Nicky Pedersen omylny, bo czasami przywozi tam jakieś dwójki, no ale on im załatwił wszystkie zwycięstwa przy pomocy oczywiście tam Keneta, Jamroga, Mroczki i małej Kildemanda, on załatwił im zwycięstwa na własnym torze i tutaj mają niesamowity atut.
A gdyby Kildemand jeszcze jechał na lepszym poziomie, to oni by się o czwórkę bili. To byłaby sensacja. No tak to wychodzi z arytmetyki żużlowej.
Dziękuję panom serdecznie. Jesteście czarnowidzami, czy jasne, mroczki w oczach?
Zszedłem
tak, macie, jeśli chodzi o
Falubas. Jesteś. Zszedłem z optymistycznego podejścia. Wolę się dzisiaj mile rozczarować, niż rozczarować tak jak wczoraj, bo dla mnie ta porażka z Gorzowem to takie duże rozczarowanie.
Ostatnie słowo, Szymon?
No tak, skupiamy się na tym, żeby
mecz w Grudziądzu wygrać, tak?
Nie tylko, żeby Falubas po prostu uniknął jakichś już dramatycznie nerwowych sytuacji pod koniec sezonu, że trzeba będzie szukać punktów tam, gdzie ich po prostu znaleźć nie można. Trzeba wygrać ile się da na własnym torze, pozbierać bonusy, a może sprawić jeszcze jakąś niespodziankę, tak jak tutaj mówiliśmy o Grudziądzu, bo z tego co kojarzę, to dość nieźle się czuje chyba Falubas na tym torze. Czy się mylę?
W Grudziądzu?
No.
Różnie to bywało.
No pamiętam, jak Golub wyprzedzał Dudka w ostatnim wyścigu, to było 46-44.
To dwa lata temu.
Ja wiem, że dwa lata temu.
No, będzie mecz na styku
o utrzymanie. Szymon Kozica, nie. Maciej Noskowicz, dziękuję serdecznie. Będzie, o, jednak czarno się zrobiło na samo zakresie.
Szaro, spokojnie, szaro.
Czarnawo. Dziękuję.
Dziękuję.